Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Michał Trojanowski, Skarby z TFI. Dzisiaj moim gościem w pierwszym noworocznym komentarzu audio odnośnie akcji jest Michał Stalmach, zarządzający funduszami Skarbiec Małych i Średnich Spółek, Skarbiec Akcja, Skarbiec Trzeci Filar i Skarbiec Waga. I Michał, zanim zaczniemy, to krótkie przypomnienie, gdzie jesteśmy teraz na początku roku, a w zasadzie po roku 2019. No wielkie słowa uznania dla Ciebie, dlatego że na indeksach polskich akcji no widzieliśmy raczej nie jakieś rewelacyjne stopy zwrotu, bo WIG 20 na lekkim minusie, MWIG 40 niskie kilka procent. No tutaj SWIG 80 troszeczkę lepiej, około 14-15%, natomiast no Ty na swoim funduszu Skarbiec Małych i Średnich Spółek osiągnąłeś wynik 23%, co też jest wynikiem, który daje Ci pierwsze miejsce w grupie porównawczej za cały 2019 rok, a co więcej, z kolei na kolejnym swoim funduszu, czyli trzeci filar, udało Ci się też znaleźć na podium z wynikiem około 9% za cały rok. Także jeszcze raz wielkie, wielkie słowa uznania.
Dziękuję.
Michał, i porozmawiajmy chwileczkę o tym, jak widzisz w ogóle polski rynek akcji, też w perspektywie takiego podsumowania 2019 roku. Pomówimy też trochę o tym, jak widzisz teraz rok 2020. I może zacznijmy właśnie od przeszłości, jakbyś mógł tak krótko scharakteryzować to, co działo się w 2019 roku.
Chciałbym zacząć może od takiego najbardziej szerokiego view, czyli patrząc, jak zachowywała się giełda versus polska gospodarka, gdyż wydaje się, że no ostatnie dwa lata tak naprawdę trochę giełda nasza zmarnowała ten potencjał gospodarki, tak? Silne wzrosty PKB nie przełożyły się tutaj na wzrosty na giełdzie. No i pytanie, czego możemy oczekiwać w przyszłym roku, tak? Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że spowalniająca gospodarka nie będzie sprzyjać giełdzie. No ale pytanie, czy tak musi być na pewno? Jeżeli popatrzymy na indeksy zachodnioeuropejskie, silne wzrosty w tamtym roku, przy spowalniających jednak tych gospodarkach. Jeżeli przeanalizujemy sobie zachowanie za ostatnie kilkanaście lat, WIG właśnie versus zmiana PKB, no to wydaje mi się, że jeżeli wchodzimy w takie spokojne spowolnienie, czyli ono rzędu spada nam PKB o jakiś punkt procentowy, no to nie jest dużo, tak? To nie jest coś, co będzie czynnikiem specjalnie determinującym zachowanie giełdy. Przykładem może być to rok 2012, gdzie polska giełda zachowała się bardzo dobrze przy spowalniającym PKB. Niemniej jednak wydaje mi się, że no jednak dla polskiej giełdy ważniejsze niż ta korelacja z PKB jest, po prostu są te czynniki specyficzne, które wpływają na zachowanie indeksów. Tak jak w tamtym roku było to chociażby kwestia frodytów frankowych, czy rebalansingi w MSCI, gdzie według naszych szacunków Polska straciła około miliarda dolarów funduszy aktywnych i pasywnych, z których to była podaż na polskie akcje. Wydaje mi się, że no to bardziej determinowało zachowanie giełdy, a wydaje mi się, że w rok 2020 wchodzimy właśnie z taką dużą pozytywną zmianą.
No właśnie, i popatrzmy w takim razie teraz. Jesteśmy na początku 2020 roku. No i w takim razie, z czym ten rok zaczynamy? Gdzie tutaj widzisz jakieś czynniki, które będą determinowały zapewne w jakiś sposób zachowanie się giełdy?
Moim zdaniem takim czynnikiem najważniejszym, przełomowym, który w tym roku może bardzo wspierać polskie akcje, jest kwestia po prostu flow, przepływów. Tak? Jak popatrzymy sobie ostatnie 5 lat, od roku 15 do 19, tak naprawdę silne odpływy z krajowych instytucji finansowych. Po pierwsze sprzedaż przez OFE, po drugie spadające środki w TFI, które dzisiaj sobie robiłem taką statystykę, wartość polskich akcji, polskich TFI to jest najniższe od roku 2009, tak? Tutaj przyjęliśmy 5 lat podaży ze strony krajowych instytucji finansowych, a tak jak przedstawiłem to przed chwilą, w roku 2019 jeszcze dodatkowa podaż właśnie z tych indeksów zagranicznych. Wydaje mi się, że ten 2020 rok będzie w tej kwestii przełomowy. Dlaczego? Po pierwsze, rodzi nam się PPK. Oczywiście stopa partycypacji jest niższa niż zakładaliśmy. Wszyscy gdzieś tam oczekiwaliśmy, że może będzie to jakieś 50, nawet powyżej 50%. Ostatecznie pierwsza tura 39%. Ale my w naszych kalkulacjach, zakładając sobie, że nawet ta stopa partycypacji wyniesie 35%, nie wchodząc tu już może w szczegóły, ale generalnie odejmując część alokacji w akcje zagraniczne, wydaje mi się, że na polską giełdę przy tej nawet niskiej partycypacji może w tym roku trafić 1-2 miliarda złotych. To jest dużo. Po drugie, w ramach minimalnej alokacji w OFE, zgodnie z bieżącymi regulacjami, które widzimy, kalkulujemy, że OFE będą musiały dokupić polskich akcji za nawet 3 miliardy złotych. W sumie daje nam 4 miliardy złotych popytu z krajowych inwestycji, który w ostatnich latach był ujemny. Mniej więcej ja to kalkuluję na 3-3,5 miliarda w ostatnich dwóch latach. To mamy tutaj taką dużą pozytywną zmianę i wydaje mi się, że to jest coś, co w przypadku realizacji takiego scenariusza będzie miało bardzo pozytywny wpływ na spółki, w szczególności te spółki mniejsze, mniej płynne.
No właśnie, zatrzymajmy się jeszcze chwileczkę przy PPK, bo no, tak jak wspomniałeś, przewidujemy, że będzie to miało pozytywne przełożenie na polski rynek akcji. I kwestia jest teraz taka, czy faktycznie jest tak, jak się mówi, że w związku z tym, że ustawa o PPK dosyć sztywno i restrykcyjnie wskazuje sposób alokacji środków i gdzie 40% musi być lokowany w WIG20, to czy zgodzisz się z taką tezą, że to właśnie WIG20 ma korzystać z PPK głównie?
Właśnie chciałbym obalić taki mit. Ja się z tym zdaniem bardzo nie zgadzam. Z tym, że na PPK zyskują przede wszystkim spółki z WIG20, a niektórzy nawet mówią, że spółki Skarbu Państwa. Oczywiście, jeżeli popatrzymy sobie, że minimalnie udział dla WIG20 to jest 40%, a dla misiów maksymalnie 30%, no to oczywiście w kwotach takich nominalnych zyskują one więcej. Ale moim zdaniem trzeba patrzeć relatywnie. Grupa misiów jest grupą zdecydowanie mniej płynną. I tak, jeżeli popatrzymy sobie obroty za pokrótce za 2019 rok, to jest mniej więcej 190 miliardów złotych, z czego 163 miliardy przypada na WIG20, 28 miliardów na misie, tak? No to zobaczmy, że te misie zyskują relatywnie więcej. Jeżeli podzielimy ten 1,2 miliarda, kalkulujemy, że 750 milionów pójdzie na WIG20, a 450 milionów na misie, no to tak naprawdę WIG20 zyskuje jakieś 0,5% swoich rocznych obrotów. To jest bardzo niewielkie. Niewielki udział, a misie 1,6%, czyli relatywnie 3 razy więcej, więc wydaje mi się, że w tej grupie misiów, które są grupą mniej płynną, ten wpływ pozytywny będzie dużo bardziej odczuwalny. Mhm.
Michał, a pomówmy jeszcze w takim razie o fundamentach, bo teraz mówiliśmy dużo o flowach i o tym czynniku jako czymś, co może pomóc. Natomiast popatrzmy sobie na chwilę na fundamenty i tutaj pytanie pierwsze do Ciebie, jak widzisz, jak zachowują się spółki, jeżeli chodzi o 2020 rok, jakie są Twoje prognozy, no versus oczywiście dotychczasowe zachowanie, czy w 2018, czy 2019?
Wydaje mi się, że w 2019 powinien być pozytywny w kwestii wyników. Rok 2018 bardzo słaby, tak naprawdę skumulowane zyski spółek spadały. Rok 2019, początek roku słabszy, ale jakby coś zaczęło się poprawiać. Ja patrzę często na taki nasze spektrum inwestycyjne to jest około 100 najpłynniejszych spółek. Zbieram sobie takie dane zagregowane. No i coś, co jakby mnie pozytywnie zaskoczyło w trzecim kwartale, to jest szerokość poprawy, tak? Czyli że w pierwszym półroczu te zyski poprawiały rok do roku 50 kilka procent spółek, natomiast w trzecim kwartale było to ponad 60%, 2/3, tak? Generalnie wydaje mi się, że no to jest coś, na co warto patrzeć. Patrząc na te zagregowane wzrosty zysków na przyszły rok, tutaj biorąc sobie ten agregat dla 100 największych spółek, ta stopa poprawy według moich kalkulacji to jest 9%. Wydaje mi się, że no, patrząc też na to, że jesteśmy handlowani z dyskontem, bo o tym chyba nie powiedzieliśmy jeszcze, o kwestii wyceny, tak? Dzisiaj polskie indeksy handlowane są z dyskontem versus do 10-letnich średnich. Te dyskonto, pewnie wszystkim nam się wydaje, że WIG20 słaby, pewnie dyskonto jest duże. No właśnie nie, na WIG20 dyskonto do 10-letnich średnich to jest niskie kilka procent. Na misiach na MWIG-u 30%, tak? Więc wydaje mi się, że no, argument po pierwsze poprawy wyników, po drugie wycenowy, no powoduje, że no, jesteśmy na atrakcyjnych poziomach. Pewnie no też należy trochę było porównać się tylko nie ze samym sobą, ale też ze światem, tak? Jak wypadamy chociażby na tle indeksu rynków rozwijających, to tamten rok dla tego indeksu bardzo dobry, kilkanaście procent stopy zwrotu, WIG tak naprawdę płasko, więc te dyskonto się rozszerzyło. Dzisiaj dyskonto WIG-u wobec MSCI Emerging Markets to jest dokładnie 22%, więc to jest znaczne dyskonto. Wydaje mi się, że takie środowisko powoduje, że no jakby ten potencjał spadku też jest ograniczony, więc wydaje mi się, że no jesteśmy w takim dobrym momencie, podsumowując, w takim dobrym momencie flowowym, wynikowym i wycenowym, tak? Więc wydaje mi się, że no takie środowisko powinno sprzyjać wzrostom w tym roku.
A jeżeli już tak patrzymy jeszcze piętro niżej, czyli Okej, mamy grupę polskich spółek, tak, notowanych. Czy tutaj w jakiś sposób mógłbyś ocenić swoje preferencje bardziej co do dużych spółek, czyli bardziej WIG20, czy jednak pozostałe indeksy typu właśnie polskie małe i średnie spółki?
No i ja generalnie preferuję te drugie. Dlaczego? No generalnie wolę bazować w swoich inwestycjach na prywatnych biznesach, gdyż one zachowują się bardzo racjonalnie, tak? Tutaj ostatnie miesiące przyniosły nam takie pogorszenie mocne sentymentu do spółek Skarbu Państwa. Tutaj zmiany w zarządach spółek, przejmowanie jednych spółek przez drugie, konsolidacje. Jakby to powoduje, że no też dochodzi nam taki czynnik niemierzalny, trudny do oceny, tak? Ja staram się jakby nie inwestować w takim środowisku, jakby w takim bardziej kierować się w stronę spółek prywatnych, które działają bardziej racjonalnie, kierują się jakby tylko właśnie rozwojem własnego biznesu. Jakby i w ramach tego grona szukać spółek, które najbardziej poprawiają wyniki przy jednocześnie jakimś tam atrakcyjnym poziomie wyceny. Więc wydaje mi się, że biorąc pod uwagę to, że tak naprawdę te momenty wynikowe tych mniejszych spółkach będzie większe, tutaj będziemy mieli kwestię tą napływów, flowów, gdzie one pozostają poza obszarem ciężko tych funduszy zagranicznych, gdzie ma płynność, więc te flowy zagraniczne, ich, które też dla nas są nie do przewidzenia, ich nie dotykają. Płacą wyższe dywidendy, więc wydaje mi się, że no jednak w tym gronie spółek będzie można znaleźć po prostu ciekawsze typy.
Rozumiem. Michał, w takim razie tak podsumowując, bo oczywiście mówiliśmy o flowach, mówiliśmy o fundamentach, no myślę, że chyba warto też tak to wszystko podsumować tym, że 2020 to też będzie rok no, pod znakiem wyborów i to nie tylko wyborów prezydenckich w Polsce, ale też na przykład w Stanach Zjednoczonych, co pewnie będzie bardziej rzutowało na sentyment zagraniczny. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, to nie wiem, czy się zgodzisz, ale no, faktycznie lokalny rynek, czyli małe, średnie spółki, no są zdecydowanie bardziej podatne na polskiego konsumenta, prawda? I tutaj zarówno, jak pokazała też kampania do parlamentu, no to rozumiem, że zakładamy, że pewnie kampania prezydencka też w jakiś sposób będzie wspierać tego konsumenta i takie nastroje, że tak powiem, związane z różnego rodzaju programami socjalnymi, żeby tą konsumpcję wzmacniać. To pewnie też będzie jakiś czynnik, który no powinien mimo wszystko być in plus, jeżeli chodzi o segment małych, średnich spółek, prawda?
No, rok wyborczy wydaje mi się zawsze rządzi się trochę swoimi prawami, tak jak w tamtym roku kampania tutaj do Sejmu i Senatu przyniosła dosyć duże wsparcie konsumenta. Kolejny program socjalny, podwyżki płacy minimalnej, no wydaje mi się, że no, wybory prezydenckie też będą tutaj sprzyjać, więc jakby w ramach tych spółek najbardziej narażonych nastawionych swoimi biznesami na konsumenta, no to też tutaj będziemy starali się szukać jakichś ciekawych typów.
Mhm, jasne. No cóż, no jesteśmy na początku roku, mamy dużą nadzieję, że te wszystkie przesłanki, o których mówisz, będą takim przysłowiowym światełkiem w tunelu dla polskiej giełdy. Miejmy nadzieję, że być może ten sentyment też do spółek państwowych w jakiś sposób się odwróci, że tematy związane z na przykład właśnie z bankami czy z kredytami frankowymi w jakiś sposób okażą się w miarę łagodne. No i cóż, na razie rok zaczął nam się z przytupem, jeżeli chodzi o wzrosty na indeksach, także oby to było dobrą wróżbą też na resztę roku. Także Michał, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Ja tylko dodam, że w najbliższym czasie też będziemy publikować zarówno komentarze, jak i taki szerszy outlook rynkowy ze strony Skarbca. Także bardzo zachęcamy do lektury, do odsłuchania naszych podcastów i do usłyszenia.
Dziękuję.